Cześć, nazywamy się Prywaciarze i jak zwykle spotykamy się przy tym suto zastawionym stole, a na nim dwie płyty, gramofon, no i to, co się wydobywa z jego wnętrza.
Z jego wnętrza, tak jest. Mimo, że nie słychać tego, cały czas gra tutaj płyta, jest muzyka i będzie to dzisiaj muzyka retro właściwie. Zajmiemy się twórczością dwóch poważnych dżentelmenów piosenki. Oczywiście jeden pochodzi z zagranicy, drugi jest Polakiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
To co? Porozmawiajmy o muzyce. Dzień dobry.
Bądźcie z nami.
Mówiliśmy o dwóch artystach. W takim razie zacznijmy. Powiedzmy o tym, który urodził się wcześniej. Twój rocznik to?
1901.
Mój 15, więc ty zaczynasz.
Tak, wygrałem to losowanie. Proszę Państwa, na dzisiejsze konfrontacje przyprowadziłem ze sobą płytę Mieczysława Foga pod tytułem Wspomnienia dawnych dni, ale to nie ma specjalnego znaczenia, bo są tutaj największe przeboje po prostu tego artysty, czyli można to potraktować jako taką sympatyczną składankę, kompilację. Także Mieczysław Fog.
Posłuchajcie mej piosenki, woli coś błagam was, żywne tony, żywne cienki, ruszu marmur, beton, glas.
Mieczysław Fog, postać legendarna, nestor polskiej piosenki, człowiek, który wiele rzeczy w swoim życiu zrobił po raz pierwszy. Na początku podam taką anegdotę z życia mojego z kolei, związaną z Mieczysławem Fogiem. Otóż jeszcze przed pandemią realizowałem taki projekt polegający na popularyzowaniu muzyki z płyt winylowych wśród młodzieży, która przygotowywała prezentacje na temat artystów i chodziliśmy z tym do seniorów, do klubów seniora i do różnych takich miejsc, w których były osoby zainteresowane muzyką, po to, żeby po prostu zintegrować te dwie grupy, ale także powiedzieć sobie troszeczkę o muzyce. No i podczas takiego spotkania roboczego właśnie z tą młodzieżą zapytałem ich, o kim chcieliby porozmawiać z takich starszych artystów. No jakby nie licząc specjalnie na to, że pojawi się jakaś burza propozycji. Natomiast okazało się, że Mieczysław Fog istnieje w świadomości młodych ludzi, bo to właśnie on został zaproponowany jako pierwszy, żeby o nim porozmawiać i zgłębić jego twórczość i biografię.
Zaraz obok Leroya.
Tak, później już był Leroy, tak, to taki był mały przeskok, ale na początku Fog. Cóż, można powiedzieć na temat tego niesamowitego artysty. Jego życie wiązało się z mnóstwem ciekawych zdarzeń. Tak jak mówiłem, kilka rzeczy zrobił po raz pierwszy. Miał długi i bogaty bardzo życiorys i przede wszystkim należy zaznaczyć, że wynika z niego to, że był po prostu bardzo przyzwoitym facetem. Świadczy o tym kilka faktów, między innymi to, że podczas powstania warszawskiego jako muzyk wspierał powstańców, biorąc też bezpośrednio udział, będąc członkiem AK. Brał udział w powstaniu w ten sposób, że po prostu śpiewał na barykadach, w szpitalach polowych i w ten sposób wzmacniał ducha walki wśród polskich żołnierzy podziemnych, za co zresztą został uhonorowany odznaczeniami państwowymi. Druga rzecz ciekawa, jeśli chodzi o Mieczysława Foga, to to, że był on pierwszym artystą estradowym polskim, który był pokazany i zaprezentowany w polskiej telewizji. Przed nim nikt w telewizji jeszcze w polskiej nie śpiewał, także tutaj też w palmę pierwszeństwa dzierżył w dłoniach. I kolejna ciekawa ciekawostka to to, że poza talentem muzycznym miał również żyłkę biznesową i po wojnie, kiedy wszystkim wydawało się przez chwilkę, że będzie można wreszcie normalnie funkcjonować i prowadzić jakieś swoje tutaj biznesy i działalności, no zaczął działalność polegającą na tym, że założył kawiarnię, która nazywała się Café Fog i prezentowała też oczywiście muzykę. Później założył jeszcze wytwórnię płytową. Obie te firmy w niedługim czasie zostały znacjonalizowane przez polskie władze i krótko mówiąc upadły.
Jego kariera chyba się w zasadzie dzieli tak na te czasy przedwojenne i powojenne.
Można tak powiedzieć.
Tak się trafiła jego biografia, że w nieciekawym momencie historii wylądował.
No, nie wiem, czy ten moment nieciekawy oczywiście był pewnie dla wszystkich, którzy brali w nim udział. Po latach wydaje nam on się bardzo ciekawy, natomiast tak, zaliczył trzy takie ważne etapy w życiu artystycznym. No, nie chciał pewnie, żeby tak to wyglądało, ale faktycznie zaczynał jeszcze przed wojną w różnych warszawskich kabaretach, gdzie śpiewał i gdzie się uczył. No ciekawe było też to, że żeby zarobić na chleb, początkowo śpiewał na weselach i pogrzebach, także
Znamy tę branżę.
Znamy tę branżę. Wiemy, że ten chleb absolutnie bardzo dobrze także smakuje, natomiast no potem stał się wielką gwiazdą i już nie musiał tego robić. Potem była wojna i śpiewanie na barykadach, tak jak mówiłem, no a po wojnie reszta fascynującej kariery i występy w przeróżnych miejscach.
Mam wrażenie, że to jest jedna z tych postaci, co w zasadzie chyba sypiali w garniturach również.
Tak, bardzo elegancki pan. No taki przykład tego przedwojennego szyku. Troszeczkę zazdrościmy. Ale
troszeczkę naśladujemy.
Troszeczkę naśladujemy. No dzisiaj tego chyba specjalnie nie widać. Natomiast zazdroszczę przede wszystkim konsekwencji w tym, że zawsze prezentował się tak pięknie. No ale chyba wtedy były takie standardy, jeżeli chodzi o estradę, także nie ma się co dziwić. Do tej pory i wygląda na zdjęciach, i brzmi na płytach fantastycznie. Serdecznie polecamy Mieczysława Foga. Powiem jeszcze może, co tutaj na tej płycie można znaleźć, bo przecież mówimy o muzyce. Nie da się nie znać tych tytułów. Tango Milonga, Całuję Twoją Dłoń, Madame. Cóż tu jeszcze jest z takich wielkich rzeczy? Cztery Nogi choćby, bo trzeba pamiętać o tym, że były to piosenki nie tylko takie bardzo poważne i nie tylko romantyczne, ale także takie z przymrużeniem oka kabaretowe. Niektóre wręcz lekko takie buńczuczne, bym powiedział, i nie do końca obyczajowo poprawne. Proponuję sprawdzić piosenkę Fredzio na przykład.
To jest matrymonialny łobuz z niego był?
Troszeczkę tak, choć chyba w życiu prywatnym akurat całkiem nieźle mu się udało, jeżeli chodzi o te sprawy. Natomiast w piosenkach różne treści zawarte zostały. Fantastyczny głos, nazywany barytonem lirycznym. Teraz już takich kategorii się właściwie wśród chyba piosenkarzy młodych niestety nie stosuje. Ciekawe, jaki głos ma na przykład Dawid Podsiadło. Czy to jest alt romantyczny?
Być może nawet i falset wyciągnie, jak się dobrze rozciągnie.
Możliwe, że tak jest. Dobra, nie będziemy się tutaj mądrzyć specjalnie, bo nie jesteśmy aż takimi specami od teorii wokalu. Powiedz mi, Pawle, wobec tego, jakiego młodziaka ty przyprowadziłeś dzisiaj do studia?
Wobec tego ja dzisiaj do studia zawitałem z moim serdecznym przyjacielem. Nazywa się Frank Sinatra. The day by day I'm falling more in love with you. Jest to płyta, jedna z tych, które można było w pewnym czasie zakupić w Biedronce. Tam ją właśnie nabyłem. Jest to piękna kompilacja utworów, które były nagrane w Capitol Records, wytwórni, która w latach 40., 50. miała największe swoje sukcesy, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Frank Sinatra, w zasadzie Francis, urodzony w roku 15, czyli troszeczkę młodszy od twojego bohatera dzisiejszego odcinka, urodzony w New Jersey, długo związany z tym miastem, jednak swój żywot zakończył w Kalifornii. Jeden z tych artystów, którzy są ponadczasowi. Swoją taką główną popularność zdobył w latach 40. Był to król nie tylko estrady, ale również kina. Dwufalowo wtedy się tak rozchodziły kariery, ze względu na to, że to była również złota era kina, tak naprawdę złota era Hollywoodu. No i Frank Sinatra stał się częścią w zasadzie tej epoki, również pod względem właśnie kinematografii. Natomiast no, mówimy dzisiaj o muzyce. No, artysta bardzo ponadczasowy ze względu na to, że był jednym z pierwszych Amerykanów i w zasadzie ludzi na świecie, którzy pałali się trudem muzycznym, którzy przykuli uwagę nie tylko osób dorosłych, ale również nastolatek. I to był jeden z tych pierwszych artystów, w kierunku którego właśnie leciały te sławetne biustonosze i inne elementy damskiej bielizny.
To jest arcyciekawa ciekawa rzecz o to, o czym mówisz. Nie kojarzył mi się nigdy jako idol nastolatków, a tu proszę.
Miał nawet takie rekordy, że na jego koncerty przychodziły dziesiątki tysięcy nastolatek. Miał jeden z takich właśnie rekordów, ciekawostek. W ciągu jednego dnia zagrał 11 koncertów. Zaczął o godzinie 8 rano, skończył tam jakoś koło 23 i normalne, regularne, pełne koncerty wykonywał bez wytchnienia. Wszystkie dekady w zasadzie, aż do lat 90., kiedy pozwolił się odmeldować z tej planety, były wypełnione koncertami, wydawnictwami. Lata 50. to na początku takie przyciszenie kariery, natomiast z powrotem wypłynął. Reprezentował nie tylko swoje utwory, ale również takie standardy amerykańskie. No i piękny ten swing, gdzie kciuk z palcem serdecznym aż kuszą do uderzania. No i myślę, że to łapie wszystkich. No oczywiście utwory ponadczasowe, takie jak mówiłem wcześniej, typu Fly Me to the Moon, czyli czy I've Got You Under My Skin, no to są elementy, które do tej pory zresztą gramy na imprezach i one się bardzo sprawdzają.
Tak, warto zwrócić na to uwagę, że właśnie obydwu tych panów często prezentujemy na weselach i mimo tego, że no nie są to piosenki pierwszej młodości, to w dalszym ciągu bardzo często się sprawdzają, nawet w takich punktach charakterystycznych, ważnych dla par młodych, często te piosenki się pojawiają jako właśnie takie, które mają zilustrować te ich rozniecone i rozpoczynające się wielkie uczucie.
Zerknijmy w takim razie w kierunku polskim, żeby znaleźć jakieś powiązanie. No i pierwsze jest takie, że na przykład miał kontakt z Polakami, oczywiście nie tylko z Polonią, ale również z artystami pochodzącymi z naszego kraju. W latach 60. rezydował w Las Vegas, gdzie udzielał regularnych koncertów w hotelach. No i tam się zetknął na scenie z naszą piękną divą, czyli Violettą Villas, na jednej scenie mieli okazję śpiewać. A kolejna ciekawostka to, jeżeli mówiliśmy już o kinie, to nawiązanie w filmach również było do tego artysty. Kto oglądał Ojca Chrzestnego, dobrze wie, że był tam pewien artysta wywodzący się z rodziny mafijnej, który zrobił zaskakującą karierę dzięki wsparciu tej rodziny. No i właśnie też takie podejrzenia istniały względem Franka, że włoska mafia, bo z Włochem z pochodzenia był, i że to jego pochodzenie i te kontakty ze społecznością włoską również wpłynęło na tak oszałamiające rozwinięcie jego kariery. Taki to był gość, takiego go lubiliśmy, takiego go szanowaliśmy, no i do tej pory gdzieś na tych naszych gramofonach ciągle wybrzmiewa i tak chyba zostanie.
Zdecydowanie. Obaj panowie to po prostu ogromne, wielkie, nienaruszalne, zdaje się, ikony muzyki, a muzykę, którą prezentowali, można słuchać niezależnie od gustów, bo po prostu jest bardzo uniwersalna, nadaje się do wielu okoliczności, od tańca po przemyślenia i takie refleksyjne momenty, także serdecznie polecamy słuchania nie tylko artystów, tych, którzy pojawiają się na co dzień.
Witajcie na Miasto Brzmienie, nazywamy się Prywaciarze i będziemy dzisiaj kontynuować rozmowę o tym, jak się muzykę robiło w dawnych czasach, ale jak ta muzyka również przetrwała do dzisiaj.
A przetrwała fantastycznie na różnych nośnikach i to nie tylko w oryginalnych wykonaniach, bo przynajmniej w moim przypadku tak jest, przypuszczam, że w twoim również. Bardzo wielu artystów sięga współczesnych dalej do tych piosenek i próbuje je przerabiać jakoś na nowoczesne wersje, co raz się udaje, raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie cały czas jest uprawiane.
Przypomnijmy, naszymi przyjaciółmi i gośćmi jednocześnie są dzisiaj w studiu Mieczysław Fok i Frank Sinatra.
Tak jest, dwóch wielkich dżentelmenów muzyki.
Co o nich powiesz? Jak rozpoczniesz tą dyskusję drugiej części?
No przede wszystkim cieszę się, że dzisiaj się udało wreszcie jakąś nam osiągnąć zbieżność, bo panowie są po pierwsze z podobnego, no nie są rówieśnikami, ale no biorąc pod uwagę to, że obaj urodzili się na początku XX wieku, no to można stwierdzić, że gdzieś tam podobne epoki zaliczyli. No różnicą jest na pewno to, gdzie tworzyli, bo to zupełnie inne okoliczności jakby do tworzenia muzyki ich spotkały. Niemniej jakieś podobieństwa chyba można wychwycić. Obaj byli wielkimi elegantami, obaj byli dżentelmenami, obaj tworzyli w zasadzie dość podobnym stylu, no bo muzyka wtedy tak przecież brzmiała, miała jakiś tam taki korzeń jazzowy, ta muzyka popularna, tak? No i cóż, obaj przetrwali w fantastycznej formie na płytach i do tej pory z przyjemnością się ich słucha.
No i zdecydowanie tak naprawdę frontmeni wszystkich składów, z którymi występowali na scenie. Mówi się o ich nazwiskach, no i ewentualnie wymienia się pojedynczych muzyków, z którymi występowali. Ja chciałbym względem Franka Sinatry powiedzieć też taką ciekawostkę, że był on związany z włoską społecznością. Tak jak mówiłem wcześniej, jego rodzina pochodziła z Włoch, aczkolwiek on urodził się w New Jersey. Natomiast pomimo tych różnic również rasowych i tak dalej, był bardzo dużym orędownikiem zniesienia segregacji jako w zasadzie osoba biała, co też nie było bardzo popularne w tamtym okresie, ponieważ znał świat jazzowy, znał świat swoich muzyków, którzy niejednokrotnie byli czarnoskórzy i nie decydował się grać na przykład w hotelach, gdzie nie wpuszczali jego muzyków, on robił im antyreklamę, więc on wspomógł chyba ten proces, który w latach 60. się odbywał w Stanach, bo nikt nie chciał być wyklęty przez Franka Sinatrę i być nazywany rasistowskim hotelem.
Czyli można powiedzieć, że był działaczem antyrasistowskim, tak chcąc, nie chcąc.
Tak podprogowo w zasadzie to wszystko wychodziło.
No to jest bardzo ciekawa rzecz, że właśnie w artystycznych środowiskach jest poza pewnie jakimiś niechlubnymi, pojedynczymi wyjątkami mnóstwo osób, które właśnie, którym leży na sercu to, o czym mówisz, czyli równouprawnienie w różnych kwestiach i na różnych płaszczyznach oczywiście. No ale biorąc pod uwagę to, że muzyka, którą grali nasi dzisiejsi wykonawcy, za których się, że tak powiem, zabraliśmy, no ma gdzieś tam ten korzeń jazzowy, a jazz przecież jest dziełem czarnoskórych Amerykanów, no to kompletną hipokryzją byłoby udawanie, że nagle tutaj biali sobie będą swingować, a czarni mają tego nie słuchać albo w ogóle nie wykonywać z jakiegoś powodu. Bzdura. Także no dobrze, że był, że jasno stawiał sprawę. Podoba mi się taka postawa.
Jeżeli chodzi generalnie o muzykę, to chyba mało jest gatunków, które wywodzą się czysto od białego człowieka.
To prawda. Tutaj kolejne podobieństwo odnajduję, no bo tak jak mówiłem już w tej poprzedniej części, też był ideowcem Mieczysław Fok, zresztą został za to odznaczony, ale ten idealizm jakby opierał się nieco na innych podstawach, no bo u nas nie było problemu segregacji rasowej, za to był po prostu problem wojny i faszystowskiego najazdu. No i to powstanie warszawskie, w którym brał udział Mieczysław Fok, na pewno też jest ważnym takim punktem jego biografii i warto o tym pamiętać. Co ciekawe, Mieczysław Fok, wyobraź sobie, nie ma wcale na nazwisko Fok, nie urodził się jako Fok, miał mieć na nazwisko Fogiel, widocznie zbyt polsko to brzmiało, a może ten Fok troszeczkę mu pomagał w karierze, dlatego zmienił sobie to nazwisko na taki pseudonim.
Trochę pseudonim artystyczny, czyli znowu tak jak mówiłem, Leroy.
No, coś tutaj też pewne podobieństwa są. Doczytałem jeszcze taką ciekawostkę i to jest faktycznie, jak się zastanowić, całkiem możliwe, no bo teraz we współczesnych czasach kariery muzyczne trwają bardzo długo, artyści są bardzo wiekowi nieraz i dalej występują na scenie. Mieczysław Fok też wiele lat występował, ale zmierzam do tego, że po śmierci francuskiego piosenkarza Maurice'a Chevaliera, zdaje się w 1972 roku, Mieczysław Fok został okrzyknięty najstarszym mężczyzną śpiewającym na estradzie na świecie.
Którego roku śpiewająco dożył?
Śpiewająco dożył roku 90, czyli całkiem nieźle. No 89 lat zdaje się miał, jak umarł. No doczekał wolnej Polski, można powiedzieć, aczkolwiek za dużo z niej już nie pokorzystał.
No mój bohater dzisiejszego odcinka doczekał roku 82, zmarł w 98, natomiast koncertował do końca, tylko końcówka jego scenicznych występów już była wspomagana prompterem ze względu na to, że nie do końca pamiętał teksty swoich utworów, ale tych utworów było na tyle sporo, że myślę, że miał do tego święte prawo już w takim wieku.
Fajne jest to w tych obu biografiach artystycznych, że są tutaj, jest to w przypadku obu tych dżentelmenów połączenie wizerunkowe takiego eleganckiego sznytu, takiego dobrego ułożenia z lekką nutką chuligaństwa jednak gdzieś tam. No jeżeli sobie wyobrazimy jakieś tam delikatnie szemrane historie związane z Sinatrą oraz to, że Mieczysław Fok zaczynał no tak streetartowo grając wręcz, no bo pogrzeby można potraktować właściwie w taki sposób, że było to takie granie troszeczkę no mniej prestiżowe niż to, co potem się działo w jego karierze, no to obaj panowie z niejednego pieca chleb jedli i faktycznie mieli podstawy do tego, żeby się czuć dobrze we wszelkich okolicznościach scenicznych.
Myślę, że w przypadku na przykład Franka Sinatry u niego taka sceniczna pewność występowała na tyle, że powiedział, mam już swoją pozycję, zapraszam również moją córkę na scenę i z Nancy Sinatrą również występował między innymi w utworze Something Stupid, który był potem coverowany przez Robiego Williamsa i Kylie Minogue.
Kylie Minogue?
Nie, przepraszam, inna aktorka.
Też mi się tak wydawało.
Się nazywa, z Australii pochodzi, nazywa
napiszemy
się Nicole Kidman.
Na końcu. Tak jest. Cóż tu można jeszcze dodać? No, poruszaliśmy wątek, ty też poruszyłeś teraz powtórnych wykonań tych niesamowitych dzieł piosenkarskich, które stworzyli obaj panowie. Ja się przygotowałem, mam tutaj przy sobie jeszcze jedną płytę, nie widzą jej państwo, ale mam ją w rękach. Płyta ta nazywa się Café Fok, czyli dokładnie tak jak kawiarnia założona przez Mieczysława Foga po wojnie, która, no tak jak mówiłem już też zresztą wcześniej, została znacjonalizowana, a potem zlikwidowana, bo oczywiście wszelkie przejawy prywatnej inicjatywy były wtedy tępione całkowicie. Na płycie tej mamy kilku ciekawych wykonawców, między innymi Mikę Urbaniak, Marię Sadowską, Sławka Uniatowskiego, Nowikę. No i są to takie bardzo nowoczesne przeróbki piosenek Mieczysława Foga, które do tej pory pojawiają się w rozgłośniach radiowych, a także na imprezach. Są to przeróbki nowoczesne, zmieniające styl tych piosenek. Niektóre nawet gdzieś tam wkraczają w takie rejony około regowe, powiedziałbym. I kilka piosenek, które wykonane są też dość tradycyjnie, tak żeby oddać klimat tych dawnych czasów. Piosenki się nie starzeją. Zdecydowanie dobrze słucha się obu tych płyt właściwie, czyli i oryginału, i tego nowego podejścia do twórczości Mieczysława Foga, którego serdecznie polecamy.
Czy Kafe Fog jeszcze istnieje w Warszawie?
Być może jakaś forma reaktywacji tego przedsięwzięcia ma miejsce, ale w tej chwili nie wiem, dawno nie byłem.
Myślę, że mamy w tym momencie dobrą godzinę, więc zaproponuję Tobie wycieczkę właśnie tam. Sprawdzimy. Bardzo dziękujemy w takim razie. Dzisiejszy bohaterowie to Frank Sinatra i Mieczysław Fog. Spotykamy się już niebawem z kolejnymi płytami na miastobrzmienie.pl.
Tak jest. Pamiętajcie, że Mietek Fog to był fajny gość. Trzymajcie się.
Do usłyszenia.